Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, Piotr Król i Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w to poniedziałkowe popołudnie w pogotowiu radiowym, w programie, w którym pomagamy Państwu, a także mówimy o szeroko rozumianej pomocy, a spotykamy się na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do piątku, kilka minut po 12 właśnie. Walka z koronawirusem wciąż trwa, to nadal temat numer jeden, aktualnie rzecz najważniejsza. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem zagrożenia, a to dla nas wszystkich trudna i jeszcze wciąż nowa rzeczywistość, w której musimy się odnaleźć. Dlatego też w pogotowiu radiowym mamy dla Państwa kilka praktycznych porad, wskazówek i ważnych kwestii, bo Pogotowie Radiowe to program prewencyjno-informacyjny. Mówimy o szeroko rozumianej pomocy, pomagamy Państwu, ale także informujemy i podpowiadamy pewne rozwiązania, możliwości, by wiedzieć więcej i zapobiegać. Nasi eksperci radzą również, jak unikać zagrożeń, jakie przysługują nam prawa, ale także nie zapominamy o innych ważnych kwestiach. W programie również przedstawiamy organizacje pożytku publicznego, które na co dzień niosą pomoc potrzebującym, wspierają różne gałęzie życia społecznego, a pandemia także i tutaj ograniczyła pewne działania. Zachęcamy więc Państwa do wspierania ich działalności. Tak będzie i dziś, ale o tym za chwilę. Do Państwa dyspozycji całodobowy telefon zgłoszeniowy. Można dzwonić pod numer 815 33 11 11. Numer cały czas ten sam, czynny przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Można dzwonić, opowiadać o swoim problemie, o wątpliwościach, a także zadawać pytania, na które potem odpowiedzą nasi eksperci. Można do nas także pisać i pocztą tradycyjną i mailowo. Wszelkie adresy, informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. Każdego zgłoszenia wysłuchamy i zastanawiamy się, czy i jak możemy Państwu pomóc. Wszelkie dane w zakładce Pogotowie Radiowe. A dziś w programie m.in. powiemy o Lubelskim Towarzystwie Przyjaciół Chorych, które od ponad 30 lat niesie pomoc i prowadzi hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. Przedstawimy ich szeroką działalność i powiemy, jak możemy te działania wspierać. W drugiej części programu będą też informacje dla konsumentów, a rozpoczniemy od szczepień przeciwko COVID-19. Od dziś mogą się rejestrować kolejne roczniki. Powiemy, jakie są sposoby rejestracji, ale też, a może przede wszystkim, jakie zasady obowiązują, kiedy już wybieramy się do punktu szczepień. Pogotowie radiowe do 13 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
ABC przed szczepieniem przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. Do podstawowych zasad należy punktualność, zachowanie dystansu, noszenie maseczki oraz dezynfekcja rąk, a najlepiej przyjść tak 15 minut przed wyznaczonym terminem, mówi rzecznik Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Bartoszek.
W związku z pojawiającymi się sygnałami o stawianiu się pacjentów w punktach szczepień na 2 lub 3 godziny przed szczepieniem, o braku dystansu i generalnie nieprzestrzeganiu zasad DDR, przychodzeniem na szczepienie w towarzystwie kilku osób z rodziny, chciałabym przypomnieć o zasadach, które trzeba przestrzegać przed szczepieniem w punkcie szczepień. Po pierwsze, należy zadbać o punktualność. Należy przyjść do punktu szczepień 15 minut przed wyznaczonym czasem. Wszystko po to, aby w punkcie szczepień nie gromadziło się więcej osób niż jest to konieczne. Pacjent nie musi czekać na szczepienie już na godzinę lub dwie przed swoim terminem. Niepotrzebnie wtedy narażamy się na większy stres i stanie w kolejce. Druga zasada: trzymaj dystans. Zachowuj bezpieczną odległość od innych osób, przynajmniej 1,5 metra. Trzecia zasada: noś maseczkę. Maseczka to obowiązkowy element ubioru, bez którego nie wychodzi się z domu. Przypominam, aby maseczka była założona prawidłowo, czyli zakrywała usta i nos. Tylko w ten sposób zapewni ona właściwą ochronę i ogranicza ryzyko zakażenia koronawirusem. Kolejna zasada: myj i dezynfekuj ręce. Przed wejściem do punktu szczepień zdezynfekuj ręce. Pamiętaj o tym także po szczepieniu i po powrocie do domu. Myj ręce dokładnie mydłem i wodą, przynajmniej przez 0,5 minuty. Słuchaj poleceń personelu punktu szczepień. Zachowaj się odpowiedzialnie i zawsze stosuj się do poleceń personelu punktu szczepień. Jeśli pada prośba o zwiększenie dystansu między osobami czekającymi na szczepienie, zrób to. Jeśli personel prosi o zakrywanie ust i nosa maseczką, zrób to. Jeśli przed wejściem do punktu szczepień lub gabinetu należy zdezynfekować ręce, zrób to. Personel przypomina o tych regułach dla Twojego i własnego dobra. Stosowanie zasad reżimu sanitarnego zwiększa Twoje bezpieczeństwo i zmniejsza transmisję wirusa. Nie bagatelizuj zagrożenia, bądź odpowiedzialny za siebie i innych.
Warto mieć już przy sobie wypełniony kwestionariusz takiego wstępnego wywiadu przed szczepieniem. Taki kwestionariusz dla osoby dorosłej przeciw COVID-19 jest dostępny na stronie gov.pl. Bezpośredni link można też znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. A dziś ruszyła rejestracja na szczepienia dla osób z rocznika 1962, dla wszystkich zainteresowanych szczepieniem przeciw COVID-19. Rejestracja online ruszyła o północy. Zapisy pod bezpłatnym numerem infolinii o godzinie 6 rano, infolinia 989. Jeśli nie zapisaliśmy się dzisiaj, nie zapiszemy się dzisiaj, możemy to zrobić w późniejszym terminie. A taka rejestracja może się odbyć bez wychodzenia z domu. Mamy 4 podstawowe sposoby, żeby się zapisać. Możemy zadzwonić właśnie pod bezpłatną infolinię 989. Możemy też wysłać SMS o treści szczepimy się na numer 880 333 333. Możemy też dokonać e-rejestracji na stronie głównej pacjent.gov.pl. Możemy także skontaktować się z punktem szczepień, najlepiej telefonicznie. Dziś rocznik 62, jutro 63, pojutrze 64 i tak po kolei. Można to wszystko znaleźć na portalu gov.pl, a wciąż oczywiście trwa rejestracja dla szczepienia dla osób powyżej 60 roku życia. Raz jeszcze odsyłam Państwa na portal gov.pl.
Pogotowie radiowe.
Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych od ponad 30 lat niesie pomoc i prowadzi hospicjum Dobrego Samarytanina przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie. Obejmuje opieką pacjentów w terminalnym okresie choroby nowotworowej, u których zakończono leczenie przyczynowe, a konieczne jest zwalczanie objawów związanych z postępem choroby. Zanim powiemy, jak można wspierać działania hospicjum, przypomnijmy historię powstania tej organizacji pożytku publicznego, o czym mówi Paweł Snopek z Biura Zarządu Hospicjum.
Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina zostało zarejestrowane, rozpoczęło swoją działalność pod koniec roku 1989. Powstało z inicjatywy grupy wolontariuszy, którzy widząc potrzebę zapewnienia opieki osobom dotkniętych chorobą nowotworową w tak zwanym terminalnym okresie choroby, postanowili, wzorując się na hospicjum krakowskim, stworzyć pierwszy na terenie województwa lubelskiego dom hospicyjny. I tutaj należałoby wspomnieć osobę pani Marii Drgały, która była jedną z założycielek, a także przez przeszło 20 lat prezesem towarzystwa i miała ogromny wpływ na jego rozwój. Jednak zanim powstała możliwość zapewnienia opieki stacjonarnej, już na początku roku 90. hospicjum objęło opieką pierwszego pacjenta w opiece domowej i tą formę pomocy rozwijało, jednocześnie podejmując starania o uzyskanie nieruchomości dla domu hospicyjnego. Po wieloletnich staraniach, dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Lublin, w 93 roku towarzystwo otrzymało budynek przy ulicy Bernardyńskiej, który jednak wymagał gruntownego remontu. Dzięki hojności licznych darczyńców budynek udało się dostosować do potrzeb hospicjum i po uzyskaniu środków na świadczenia zdrowotne przyjęto pierwszego pacjenta w czerwcu 1997 roku. I właściwie od tego czasu nieprzerwanie świadczymy opiekę medyczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i to warto podkreślić w sposób całkowicie bezpłatny.
I z czasem hospicjum dzięki darczyńcom zostało rozbudowane i rozszerzono w ogóle zakres działalności.
W miarę rosnącego zapotrzebowania podjęto decyzję o rozbudowie siedziby. Wymagała ona ogromnego nakładu finansowego i była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych i po raz kolejny ofiarności naszych darczyńców. W ten sposób w 2013 roku oddano do użytku dobudowaną nową część, w której mogliśmy przyjąć kolejnych 12 pacjentów, a także znalazło się miejsce na bazę dla opieki domowej oraz administrację towarzystwa. Obecnie hospicjum dysponuje 24 miejscami dla naszych podopiecznych, nad którymi czuwa interdyscyplinarny zespół medyczny, w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, salowe, psycholog, psychonkolog, fizjoterapeuta, kapelan. Wydaje mi się, że wszystkich wymieniłem. Mam nadzieję, że Za nikogo nie pominąłem. Natomiast w opiece domowej dysponujemy 8 zespołami wyjazdowymi, co łącznie rokrocznie daje nam blisko 800 pacjentów. Myślę, że to jest jeszcze raz warto podkreślić, że właśnie naszą opiekę sprawujemy nieodpłatnie.
Jakie są warunki skorzystania z pomocy hospicjum?
Warunkiem ubiegania się o naszą opiekę jest stwierdzenie występowania choroby nowotworowej u pacjenta oraz skierowanie do opieki hospicyjnej od lekarza specjalisty. Wszelkie informacje dotyczące formalności możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu rejestracji hospicjum podanym na naszej stronie internetowej www.hospicjum-samarytani.pl.
Jak sobie radzicie w pandemii? Jak ta sytuacja w ogóle zmieniła działalność hospicjum i towarzystwa?
W okresie pandemii nasza opieka trwa nadal, jednak odczuwamy skutki, zresztą myślę, że tak jak każdy z Państwa, zwłaszcza w wymiarze społecznym. Ze względu na bezpieczeństwo naszych pacjentów w ubiegłym roku, tak jak we wszystkich placówkach medycznych, musieliśmy zamknąć hospicjum dla ludzi z zewnątrz. I niestety dotyczyło to też rodzin pacjentów oraz wolontariuszy. Dla nas wszystkich przyzwyczajonych do obecności, a w szczególności samych chorych i rodzin, jest to trudne doświadczenie. Na szczęście od niedawna wdrożyliśmy procedury, które zakładają, że po wcześniejszym przebadaniu testem antygenowym oraz odpowiednim ubiorze są możliwe krótkie wizyty najbliższych. Ponadto także umożliwiamy rodzinom kontakt online za pomocą tabletów, które specjalnie do tego celu zakupiliśmy. Natomiast wolontariusze, no nie mogąc pracować przy pacjentach, angażują się w różne akcje okolicznościowe. Na przykład na dzień chorego przygotowali życzenia, które puszczaliśmy naszym podopiecznym przez nasze hospicyjne radiowęzeł. Także w święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc przygotowywali ozdoby, też upominki dla naszych chorych. Czasami przynoszą słodycze, własne wypieki, świeżą kawę, tym podobne. W sposób, myślę, że chcą nam okazać wsparcie i my to bardzo, bardzo odczuwamy. Dlatego też myślę, że to jest dobra okazja, żeby im wszystkim serdecznie podziękować za ich oddanie, za ich wielkie serca. Chcę też podkreślić, że no z niecierpliwością czekamy na ich powrót. Mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej.
Pandemia także zatrzymała dotychczasowe akcje charytatywne, które były organizowane na rzecz hospicjum.
Drugim aspektem, który mocno odczuwamy w czasie pandemii, jest aspekt finansowy związany z wzrostem kosztów działalności, a także odwołaniem naszych corocznych akcji i zbiórek publicznych, m.in. zbiórki w Dniu Wszystkich Świętych na lubelskich cmentarzach czy hospicyjnej akcji Pól Nadziei, które razem z uczniami z lubelskich szkół wsadziliśmy na chwilę przed wybuchem pandemii. Będziecie mogli je teraz Państwo podziwiać w trzech lokalizacjach. Przy Placu Zamkowym od Alei Tysiąclecia, na placu imienia Lecha Kaczyńskiego oraz na skrzyżowaniu przy ulicy Kręcowej. I tutaj warto wspomnieć, że właśnie te kwiaty zasadzone przy ulicy Kręcowej no, są zasadzone dzięki uprzejmości miejskiego architekta zieleni. Tutaj też ukłony w stronę pani dyrektor, serdecznie dziękujemy. W tej chwili właśnie puszczają pierwsze pomniki, wczoraj przechodziłem niedaleko, więc wszystko wskazuje na to, że za chwilkę zakwitną. Są one symbolem naszego ruchu hospicyjnego, a także symbolem nadziei powszechnie. Myślę, że też nadziei także dla nas na lepsze czasy, na lepsze czasy bez pandemii. Mają one też przypominać o możliwości wsparcia naszej działalności.
A jak można właśnie wspierać te wasze działania, jak można wspierać Towarzystwo Hospicjum?
Zachęcam wszystkie te osoby, tych radiosłuchaczy, którzy jeszcze nie mieli okazji przekazać swojego 1% podatku, właśnie do oddania go na nasze hospicjum. Można także wesprzeć w formie darowizny na cele statutowe na podany na stronie internetowej numer konta. Zachęcamy też do wspierania nas w formie rzeczowej. Często potrzebujemy przykładowo pieruchomajtek, bielizny pościelowej czy artykułów higienicznych. Myślę, że bieżące potrzeby zawsze można ustalić, no również ze mną. Zachęcam do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 81 743 65 55. Za wszystkie darowizny już teraz z góry serdecznie dziękujemy. I to jakby też wypływa z całej mojej dzisiejszej wypowiedzi, że to właśnie dzięki Państwa ofiarności już ponad 30 lat możemy pomagać chorym na nowotwór.
O czym mówił Paweł Snopek z Biura Zarządu Hospicjum. Przypominam, Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych, które prowadzi Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie przy ulicy Bernardyńskiej. Odsyłam na stronę, jeżeli ktoś z Państwa chciałby pomóc, mógłby pomóc, to zachęcamy. hospicjumsamarytanin.pl.
Pogotowie radiowe.
A teraz w pogotowiu radiowym mamy informacje dla konsumentów. Dobre informacje, zwłaszcza dla tych, którzy narzekali na sprzęt, który się bardzo często psuł i nie można było do nich na przykład znaleźć odpowiednich części zamiennych. Teraz nowe etykiety energetyczne zostały wprowadzone. Prawo do naprawy, ważne zmiany. Chociażby to, jak głośna będzie lodówka, czy zużycie wody w pralce. Te wszystkie informacje znajdziemy na tych właśnie nowych etykietach. Pojawiły się piktogramy, kody QR. Znikają te plusy, które pamiętamy. Sprzęt będzie oznaczony literami od A do G, a dzięki tym nowym przepisom także zmieni się prawo do naprawy, ograniczymy również elektrośmieci i co ważne, na podstawie tych właśnie nowych przepisów producenci muszą zapewnić dostęp części zamiennych przez 7 do 10 lat po zakończeniu ich produkcji i wprowadzeniu takiej ostatniej partii do obrotu. To tak w skrócie, a więcej o tym Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Etykiety energetyczne znane są konsumentom od połowy lat 90. XX wieku. Informują o podstawowych parametrach technicznych sprzętów gospodarstwa domowego. Etykieta jest identyczna w każdym państwie Unii Europejskiej i pozwala w łatwy i szybki sposób porównać właściwości dostępnych na rynku produktów tego samego typu. 1 marca 2021 roku weszły w życie przepisy unijne, które wprowadzają zmienioną skalę na etykietach energetycznych, wzory nowych etykiet oraz tzw. prawo do naprawy. Na etykietach energetycznych zlikwidowano plusy i wróciła pierwotna skala od A do G. W praktyce nie będzie obecnie na rynku produktów o klasie A. Zostały one zarezerwowane dla zaawansowanych sprzętów i nowych osiągnięć technicznych, które dopiero powstaną w przyszłości. Ponadto na etykietach pojawiły się kody QR do internetowej karty produktu w bazie, która zbiera dane o etykietach energetycznych różnych produktów. Po zeskanowaniu takiego kodu konsument będzie mógł zweryfikować dane techniczne urządzenia. Oprócz tego pojawiły się nowe piktogramy graficzne odzwierciedlające cechy danego urządzenia. Powstała także nowa skala klasy hałasu A do D i częściowo zmieniły się zasady wyliczeń parametrów urządzeń podane na etykiecie. Sprzedawcy mają obowiązek umieszczania nowych etykiet energetycznych na eksponowanych urządzeniach, a producenci ich dołączania do tych produktów. Klasa efektywności energetycznej powinna być także widoczna podczas zakupów online i powinna być również czytelna. Na podstawie tzw. prawa do naprawy producenci artykułów gospodarstwa domowego muszą zapewnić dostępność części zamiennych przez 7 do 10 lat po zakończeniu produkcji urządzeń i wprowadzeniu ich ostatniej partii do obrotu. Przepisy nie obejmują jednak tzw. małego sprzętu domowego, czyli telefonów, odkurzaczy czy robotów kuchennych. Części zamienne mają być dostępne przede wszystkim dla serwisów naprawczych, jednak elementy do prostych napraw, które użytkownik może wymienić samodzielnie w sposób bezpieczny, również mają być powszechnie możliwe do kupienia. Dzięki wprowadzonej regulacji sprzęty mają być trwalsze i łatwiejsze w naprawie. Jednym z celów nowych przepisów jest ograniczenie elektrośmieci. Prawo do naprawy i zwiększenie dostępności części będzie miało jednak również swój wymiar finansowy. Dłuższa eksploatacja urządzenia to oszczędność pieniędzy, zatem skutek finansowy dla konsumentów będzie również korzystny.
Te inne informacje, ważne porady dla konsumentów można znaleźć na co dzień na stronie urzędu uokik.gov.pl.